Gdy węgierski Ludwik nastał, to rozwinął handel w miastach.
W koszycach przywileje nadał szlachcie czym nadzieję.
Wpłynął nasze w sposób znaczny, ale później co zaznaczmy.
Kochać wszak to trzeba za to, że Jadwigi był on tatą.
Ta królowa nastolatka,
bośniaczka to jej matka.
Gdy koronę przywdziewała,
ledwie 10 wiosen miała.
Habsburgowi obiecana toś dla Polski rozkwitania.
Wyszła za Jagiełły Władka, no i tak powstała kładka,
która wreszcie połączyła Litwę z Polską i sprawiła,
że powstała siła taka, która mogła zmóc krzyżaka.
O Jadwigo, o królowo, byłaś niezła, daję słowo. O Jadwigo, o królowo, byłaś niezła, daję słowo.
Wspomnieć warto także o tym, że oddała swe klejnoty,
by służyły ku odnowie akademii
tej w Krakowie. Fundowała też szpitale, wspomagała biednych starych.
Ale artyści i uczeni na jej dworze byli czczeni.
Duży szacun dla ciebie, Dzieniu.
Oj, duży szacun za to.
Biegła w sztuce dyplomacji, co zaś tyczy zbrojnych akcji.
Gdy na Ruś się wyprawiła, to ją do nas przyłączyła.
Dzielna babka, nie przypadkiem było kiedyś jej pradziadkiem.
Ojcem babci jej konkretnie, mieć takiego w rodzie świetnie.
O Jadwigo, o królowo, byłaś niezła, daję słowo. O Jadwigo, o królowo, byłaś niezła, daję słowo.
Gdy jej ślubnych ostateczny skłócił z bratem siestrycznym,
czyli Witkiem, Jaćka rody przełamała i do zgody
doprowadzić ich zdołała, nie inaczej rzecz się miała.
Z luksemburskim, z tego znanym, że z Polakiem nie chciał tam lecz z krzyżakiem.
Dzięki Jadzi dało temu się zaradzić.
Taka właśnie była ona, piękna, dobra, wykształcona.
A do tego, o czym piszą, miała 1,80 m.
No to mogłaby być dzisiaj modelką.
Mniejszy stres by miała.
Dla królowej Jadzi miał też powstać trójjęzyczny psałterz.
No i powstał, zachowany do dziś jest, floriańskim zwany.
Teraz skupcie się, psobraty, bo ważniejsze padną daty.
1, 3, 7, 4 to w koszycach szlachty zbiórka.
Przez Ludwika Węgierskiego i upragnień moc od niego.
W tymże roku, w lutym chyba, Jadzia na świat nam przybywa.
Raz 3, 8, 6 to dzień ślub i z Litwą wstęp do Unii.
Raz 3, 8 i 7, że Ruś nasza to jej ręka.
1, 3, 2, 9 grzebią jej doczesne szczątki.
O Jadwigo, o królowo, byłaś niezła, daję słowo. O Jadwigo, o królowo, byłaś niezła, daję słowo. Naszej pieśni to już schyłek, pocałujcie więc nas w tyłek.
Ci raperzy z nad Wisły pożartowali nieco, natomiast teraz będzie już całkiem serio. 17 lipca 1399 roku zmarła Jadwiga, król Polski. Do tej pory doskonale pamiętam swoją nauczycielkę historii ze szkoły podstawowej, która wielokrotnie podkreślała, że Jadwiga była nie królową, lecz właśnie królem. Za tym stwierdzeniem nie szły wtedy żadne wyjaśnienia, dopiero z czasem docierała do mnie różnica. Skorzystam z okazji, by przytoczyć Państwu rozmowę Wojciecha Kozłowskiego z profesor Jadwigą Krzyżaniakową, znawczynią historii politycznej i społecznej późnego średniowiecza, współautorką biografii Władysława Jagiełły. Zamieszczona w portalu Muzeum Historii Polski rozmowa dotyczy zarówno pary królewskiej, jak i ówczesnych wydarzeń. Otwierają pytanie, czy po zawarciu małżeństwa z Jagiełłą Jadwiga została królem Polski, czy tylko królową u boku męża. Profesor odpowiada. Jadwiga była córką Ludwika, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki. Jej babką ze strony ojca była Elżbieta, córka Władysława Łokietka, siostra Kazimierza Wielkiego. Gdy po burzliwym bezkrólewiu 16 października 1384 roku została koronowana na króla Polski, in regem Polonie coronata, uznano ją za panią przyrodzoną i dziedziczkę Królestwa Polskiego. Natomiast Jagiełło, wielki książę Litwy, został powołany na tron Polski na podstawie umowy w Krewie, a wybór ten został potwierdzony aktem wydanym w Wołkowysku i na Sejmie w Lublinie. Był pierwszym królem elekcyjnym, nie miał praw dziedzicznych do tronu polskiego. Na tym polegała różnica między prawnym charakterem władzy Jadwigi i Jagiełły, podkreślona w ich urzędowej tytulaturze. Po koronacji 4 marca 1386 roku Jagiełło, który na chrzcie otrzymał imię Władysław, otrzymał pełnię władzy królewskiej, ale musiał się liczyć ze szczególną pozycją swej żony, dziedziczki tronu polskiego, także panów polskich, którzy na tron go powołali. Dziedzicem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego miał być potomek Jadwigi i Jagiełły. Książęta litewsko-ruscy składali hołdy i przysięgali wierność Jagielle, królowi Polski, królowej Jadwidze, ich przyszłym potomkom i koronie Królestwa Polskiego. Po koronacji Jagiełły rozpoczął się trudny okres współrządów. Stosunki między Polską i Wielkim Księstwem Litewskim były od początku pełne konfliktów, ponieważ obie strony inaczej interpretowały postanowienia umowy w Krewie. Skomplikowana była również sytuacja międzynarodowa. Jadwiga jako pani przyrodzona i dziedziczka Królestwa Polskiego wielokrotnie zabierała głos w sprawach politycznych. Kilkakrotnie pertraktowała z zakonem krzyżackim, który uznawał jej królewskie prawa. Negocjowała z Władysławem Opolczykiem zwrot ziemi dobrzyńskiej, interweniowała w sprawach Rusi Halickiej i Włodzimierskiej. Istotną rolę odgrywała w sporach między Witoldem i Świdrygiełłą oraz między Jagiełłą i Witoldem. W obronie Unii i interesów Królestwa Polskiego wystąpiła Jadwiga w 1398 roku, gdy rozeszła się wieść, że Witold stara się o koronę, a król polski o tym wie. Wtedy Jadwiga zażądała od Witolda czynszów z ziem Litwy i Rusi, które Jagiełło zapisał jej w wianie, przy czym jest sprawą sporną, o jakie ziemie chodziło. Wówczas Witold zwrócił się do bojarów, którzy stwierdzili, że żadnych danin Polsce nie płacili i płacić nie będą. Ogłosili też Witolda królem Litwy. Akt ten nie miał znaczenia prawnego, ale był manifestacją siły Witolda, który w tym samym roku zawarł separatystyczny pokój z zakonem, łamiąc dawniejsze umowy z Polską. Groźną dla Unii sytuację na pewien czas uspokoiła wiadomość, że Jadwiga spodziewa się dziecka, długo oczekiwanego dziedzica Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jadwiga i Jagiełło czekali na potomka 13 lat, jak układało się ich życie prywatne. Stosunki między małżonkami były od początku trudne. Dzieliła ich nie tylko różnica wieku, ale przede wszystkim różnica kultur, w których wyrośli, zainteresowania, a także szczególna pozycja Jadwigi niełatwa do przyjęcia dla przywykłego do samodzielnych rządów Jagiełły. Król i królowa mieli odrębne dwory i kancelarie. Kancelaria króla była od początku kancelarią państwa. Przyszedł do niej kanclerz królowej Zaklika z Międzygórza i tu znalazło się centrum władzy. Dwór królowej różnił się od dworu króla. Wprawdzie i w jej otoczeniu przebywali najważniejsi panowie królestwa, gościli książęta mazowieccy i litewscy, przybywali posłowie zagranicznych władców, ale najbliższe otoczenie królowej stanowiło grono międzynarodowych uczonych, prawników i teologów. Oni kształtowali jej umysł i osobowość. Dwór Jadwigi był żywym ośrodkiem pogłębionego życia religijnego i intelektualnego. Dwór króla był ośrodkiem politycznej władzy, także dworem myśliwego. Jadwiga i Jagiełło nieczęsto byli razem. Król był w stałych objazdach ogromnego państwa. Jadwiga najczęściej przebywała w Krakowie lub w małopolskich dobrach królewskich. Z królem najczęściej spotykała się w Nowym Mieście Korczynie, Krakowie, Niepołomicach czy Wiślicy. Oba dwory nie pozostawały jednak w izolacji. Te same osoby pojawiały się często u boku króla i królowej, a wpływ Jadwigi i jej otoczenia na religijność Jagiełły i jego poczynania kulturalne wydaje się niewątpliwy. Wydaje się, że mimo wszelkich różnic stosunki między małżonkami były co najmniej poprawne, a Jagiełło żywił podziw dla swej pięknej, wykształconej i cieszącej się powszechnym szacunkiem żony. Cieniem na ich małżeństwie kładł się brak potomka i dziedzica. Dlatego na wieść, że Jadwiga spodziewa się dziecka, król słał posłów na dwory Europy z zaproszeniem na chrzciny. Papież Bonifacy IX, zaproszony na ojca chrzestnego, mianował swym zastępcą Wojciecha Jastrzębca, biskupa poznańskiego, i zgodził się, aby dziecko nosiło jego imię. Witold przysłał srebrną kołyskę, a w kraju zapanowała powszechna radość. 22 czerwca 1399 roku urodziła się córka, której dano na imię Elżbieta Bonifacja. Dziecko zmarło jednak po 3 tygodniach, 13 lipca, a parę dni później, 17 lipca, zmarła najjaśniejsza pani Jadwiga, królowa Polski. Współczesny jej Stanisław ze Skalbmierza w mowie pogrzebowej powiedział między innymi: widzieliśmy, jak była mądra w radzie, roztropna w postępowaniu, jak dbała o wszystko, co należało do korony polskiej. A jaki wpływ miały narodziny i śmierć Bonifacji oraz śmierć królowej na sytuację Jagiełły? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż różne są poglądy historyków. Spierano się o to, czy Jagiełło chciał rezygnować z tronu polskiego, czy dokonano powtórnej elekcji, jak pisał Długosz, i czy po powtórnej elekcji uznano go za władcę dziedzicznego. Po śmierci dziecka dziedziczki królestwa sytuacja Jagiełły niewątpliwie się skomplikowała, ale nie było potrzeby jego powtórnego wyboru, gdyż był pełnoprawnym, wybranym i koronowanym królem, a panom polskim zbyt zależało na związku z Litwą, aby zgodzili się na jego rezygnację. Myślano jednak o zapewnieniu praw dziedzicznych przyszłym potomkom króla. Namawiany przez panów polskich Jagiełło zgodził się poślubić inną dziedziczkę królestwa, wnuczkę po córce Kazimierza Wielkiego, Annę, córkę hrabiego Cylejskiego. Ślub i koronacja Anny odbyły się w początku 1402 roku i odtąd przez 14 lat stała u boku króla, towarzysząc mu w najświetniejszych latach panowania. Córka Jadwiga, zrodzona z tego małżeństwa w 1413 roku, została uznana za dziedziczkę królestwa, ale w tym samym roku w Horodle uznano, że tron polski mieli dziedziczyć prawni potomkowie Jagiełły. Śmierć Jadwigi i narodziny synów Jagiełły z czwartej żony, Zofii Holszańskiej, skomplikowały sprawy dziedziczenia. Wprawdzie Witold i Litwini bez protestu uznali dziedziczne prawa synów Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego, jednak w Polsce sprawa okazała się skomplikowana. Choć wcześniej wielokrotnie stwierdzano, że syn Jagiełły będzie jego następcą, gdy się narodził, opinia w Polsce się podzieliła. Mimo że wszyscy zgodzili się na jego następstwo, jedni uznawali jego prawa za dziedziczne bez zastrzeżeń, inni domagali się elekcji w ramach dynastii, to jest uznania następstwa królewicza dopiero wtedy, gdy król potwierdzi przywileje szlacheckie i prawa królestwa. Starano się utrzymać tradycję dynastii. Ostatecznie ten drugi pogląd zwyciężył i aż do ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta, potomkowie Jagiełły i Zofii Holszańskiej zasiadali na polskim tronie.
Co rano wstaje nowy dzień, rozdaje wszystkim to, co ma. Jednemu blask, drugiemu cień, lecz tu się nikt nie boi dnia. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kaszę, gdzie tak samo chwali nos wilka słowik rubel kos. Królestwem rządzi dobry król, co potrzebny, co rozum ma. Ze świecą więc nie znajdziesz tu sięgnij zażaleń, a nie skarg. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kaszę, gdzie dla wszystkich ptasich gwiazd jednakowo szumi las. Witajcie więc w krainie tej, gdzie każde dziecko, każdy ptak wiosenką wita nowy dzień i chwali słodki życia smak. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kaszę, gdzie w niedzielę jak co dnia wspólna nam kapela gra. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kaszę, gdzie w niedzielę, jak co dnia, wspólna nam kapela gra.
Od pary królewskiej i świata jako królestwa wszystkich jego mieszkańców zejdziemy już całkiem na ziemię. Pozwolimy sobie na nieco żartu. Jest lato, więc chyba może być humoreska żyjącego w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej ćwierci XX Ludwika Stasiaka. Humoreska na temat wakacji spędzonych na wsi. Jej tytuł to Odpoczynek letni.
Opowiadanie na śniadanie.
Miałem straszną wizję. Na wspomnienie krew się ścina. Było to tak. Wyjechałem przed miesiącem na letnie mieszkanie. Dokąd? Nie powiem. Nie chcę mieć awantury z wójtem, z przysiężnymi, z komitetem parafialnym i z radą szkolną miejscową. Powiedzieliby, że ich wieś czernie, że turystów i letników od niej odstraszam. Ponieważ jednak w artykule muszę miejsce pobytu mego letniego wymienić, nazwijmy więc tę wieś Wolą. Ruda Wola, Mała Wola, Justowska Wola, Czarna Wola, Obskurna Wola, Biała Wola, Pomarańczowa Wola, Zatracona Wola, Zielona Wola. Niech więc będzie Zielona Wola. W kraju rozmaitych wól będzie z 500, więc żaden z wójtów, żaden z przysiężnych, żadna z miejscowych rad szkolnych nie może się na mnie obrazić. Co ja przeżyłem na tym letnim mieszkaniu w Zielonej Woli? Czy ty, czytelniku, masz we Lwowie wygodne mieszkanie? Tak? Chcesz wyjechać na odpoczynek letni? Zatem posłuchaj mojej rady. Nie będziesz wcale potrzebował wyjeżdżać ze Lwowa, używając mimo to przepysznej wilegiatury. Ja ci zrobię odpoczynek sielski we Lwowie. Otóż, jeśli masz 5 pokoi, zamknij je wszystkie na klucz. Sam wprowadź się na strych. Z łóżka wyrzuć materac i śpij na gołych deskach. Do łóżka nadto wsyp 2 worki pcheł. No i już na twym strychu jest wspaniałe, przepyszne letnie mieszkanie. W takim mieszkam w Zielonej Woli od miesiąca. Do mieszkania dostrajają się i inne warunki życia. W poniedziałek w braku wołowiny jadłem chleb, masło i herbatę. We wtorek masło, herbatę i chleb. We środę herbatę, chleb i masło. We środę mięsa nie było, bo nikt w sąsiednim miasteczku nie bił. We czwartek chleb i herbata, bo masła nie ma. W piątek ktoś tam bił, ale to, co on bił, weterynarz do ziemi zakopał. O, ty weterynarzu, zakopałeś wszystkie moje nadzieje. W sobotę głód. W niedzielę święto, ludzie w kościele, kółko rolnicze zamknięte, chleba nie ma. Głód straszliwy. Co począć? Ujrzałem w potoku pstrąga. Rzuciłem się jak zgłodniały tygrys, aby rybę połknąć żywcem. Pstrąg uciekł. Ja pożarłem kamień. Dobre i to na te ciężkie czasy. Życie straszne, ale za to pejzaż poetyczny i piękny. W poniedziałek wyszedłem na druczaj, który wije się u stóp rozkosznej zieleni. Jakby poeta ten cud wymyślił. Jakby genialny jakiś pejzażysta ten krajobraz skomponował. Woda jak kryształ. Zaprasza cię do kąpieli. Nad szmaragdową falą chwieją się rubinowe grona kalin. A co pan chce robić? Pyta mnie się jakiś gospodarz. Kąpać się. Nie radzę. Dlaczego? Bo w tym baniorku są końskie pijawki. A przecie ja koniem nie jestem. O, one bardziej jeszcze lubią człowieka jak konia. Okryłem plecy surdutem. Chcę iść na kwietną łąkę, którą widzę na brzegu lasu. Czyj to las? Mój, panie. Pozwolicie mój ojcze maliny w nim zbierać? A co bym nie miał pozwolić? Przy lesie taka łąka piękna, na niej krowa się pasie. O, na tę łąkę to pan nie chodź. Czemu? Bo ta krowa bodzie.
Zbliżała się ku mnie straszliwa bestia z okropnymi, spiczastymi rogami, patrząc na mnie tak bystro, jakby miała zamiar fotografować. Dałem nura na drugi koniec zielonej woli, wszak nie jestem toreadorem, który się bije z bykami. Na drugim końcu wsi, gdym patrzył na prześliczną chałupę obrosłą dzikim winem, otoczoną ulami i zakwitłymi słonecznikami, przerwała mi kontemplację i rajskie estetyczne rozkosze pszczoła, która ugryzła mnie w nos. Z jadu i spuchnięcia dostałem gorączki. Położyłem się do łóżka, które miało dwa worki pcheł. Miałem w gorączce straszną wizję. Na wspomnienie krew się ścina. Oto zabiłem ojca i matkę. Podpaliłem siedem wsi. Stoję tedy przed kryminalnym trybunałem. Przemawia prokurator, obrońca. Pytania stawia trybunał. Powieszą mnie, niewątpliwie. Co za rozkosz! Nareszcie skończy się ten pobyt w zielonej woli. Na drugim świecie nie masz pijawek końskich, nie masz bodącej krowy, która krwawymi ślepiami patrzy się na mnie, jakby mnie miała zamiar fotografować. Wyzwolenie zatem, uwolnienie. Już, już. Poszedł trybunał na naradę. Wnet odczytają wyrok. Załatwili się, wyszli. Przewodniczący, blady ze wzruszenia, trzyma w ręku wyrok. Szubienica, niewątpliwie. Od radosnej nadziei drży serce. Cisza grobowa na sali, ława przysięgłych powstała. Powstał prokurator, adwokat. Drżącym głosem wyrokuje przewodniczący. Dożywotnie zesłanie do zielonej woli. O, ty bezlitosny okrutniku, wyzuty ze wszystkich uczuć ludzkich!
Hej kuko, lom się kukole, hej porosło pole kadrym, hej na skuśkę poprzez pole, hej idzie wa se ze szwagrym po brzywemu. Powiadają w okolicy, mocne chłopy to nie słabe, taki to bez rękawicy. Lewym ręką zgniecie żabę, bo drzwemu nie przepuści, bo drzwemu nie przepuści. Jak się żywe na patłocy, nie pożyje se na już. Jak nam kiedyś napomknęli, że są w stawie dwa piskorze, toś wacały staw spuścili. Płocia wielki był jak morze, chłop żywemu. Gdy się kropnie pusi włóky i z gospody wyjdzie w gali, no to nie ma ludzie włóky, której myśwa nie szczypali. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści. Jak się żywe na pakłocy, nie pożyje se a już. Wczoraj w klubie szwaby tłukli, bo szwagier szyby jo zaś wazon. Szwagra nerwi, jo nie lubię, że tak muchy po nich łażą. Chłop żywemu łazi to takie marne, a że dziwno, drodzy moi, ani tego włożyć w garnek, ani nie do się wydoić. Chłop żremu nie przepuści, chłop żremu nie przepuści. Jak się żywe na patłocy, nie pożyje se ani. Hej kumko, lom się kumko, le, hej soczyście rośnie trawa. Gdy my z szwagrem tak bez pole no to żywe, mimo prawa chłop żre.
Koło spokój, koło cisza,
gorąc na 40 stopni.
Władek, patrz, oj leci mysa, łzy sobie
wejrze kopni. Chłop żre, bo nie przepuści, chłop żre, bo nie przepuści. Jak się żywe na pagłocy, nie pożyje se.
To już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia. Zachęcam Państwa do obejrzenia w sieci tego, co na Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych organizowany przez Chorzowskie Centrum Kultury przysłała Polonia. Do 2 sierpnia można głosować na Nagrodę Publiczności, wchodząc pod www.facebook.com/festiwal-malych-form-artystycznych. Wśród zamieszczonych prezentacji jest wiązanka tańców z przyśpiewkami w wykonaniu Krakowi oraz 3 sztuki teatru Scena 419. Na zakończenie będzie jeszcze odrobina muzyki, a ja już teraz dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Jolanta Pawluk, która program przygotowała i prowadziła, oraz Adam i Tadeusz Żochowscy, którzy go zrealizowali. Zapraszamy do głośników za tydzień.
W kieszeni zmięty list, ostatni smutku ślad.
Tylko nie spóźnij się, ja ciągle tutaj czekam.
W sukience lila ruch, tej, którą lubisz.
Tylko nie spóźnij się, bo życie nam ucieka.
Jaśminy kwitną tam, gdzie tej podróży kres. Nie trzeba mówić nic, za progiem zostaw słowa, bo przecież mogłyby obudzić nas ze snu.
Tylko nie spóźnij się, ja ciągle tutaj czekam.
W sukience lila róż, tej, którą
nie spóźni się, bo życie nam ucieka.
Sukienki lila ruch, nie może drugi raz. I nawet gdyby ktoś noc w koło wymalował, odgadnę kroki twe i miękki dotyk. Niech to już będzie dziś, bo każdej chwili szkoda. Wystarczy, żebyś był zawsze obok.
Tylko nie spóźnij się, ja ciągle tutaj czekam.
W sukience lila ruch, tej, którą...
Zapraszamy do reklamy.